Adaptacja jako proces, teoria Lindy Hacheon i nowe media. Tekst przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Zjawisko adaptacji nierzadko bywa sprowadzane do wtórnego i uproszczonego przekładu fabuły z jednego medium na drugie. Jednak w ujęciu Lindy Hacheon, wybitnej teoretyczki literatury, adaptacja jawi się jako proces dynamiczny i wielowymiarowy. Nie jest ona jedynie produktem końcowym, gotowym filmem czy spektaklem, lecz przede wszystkim aktem twórczej interpretacji i świadomego przekształcenia. Hacheon proponuje, by przestać patrzeć na adaptację przez pryzmat wierności oryginałowi. Zamiast tego, sugeruje ona analizę relacji między dziełem źródłowym a jego nowym wcieleniem jako żywego dialogu. Impulsy stojące za adaptacją rzadko bywają jednorodne. Na jednym poziomie odnajdziemy chłodną logikę ekonomiczną. Adaptowanie utworów o sprawdzonej popularności pozwala ograniczyć ryzyko finansowe, co jest szczególnie widoczne w kapitałochłonnym przemyśle filmowym. Na drugim poziomie ujawniają się jednak motywacje ideowe. Adaptacja może stać się formą intelektualnej polemiki z oryginałem lub narzędziem do artykulacji własnej wizji świata. Przykładem może być historia karmelitanek z Compiègne, interpretowana kolejno jako alegoria oporu wobec nazizmu, duchowe rozliczenie z lękiem przed śmiercią, czy wreszcie przypowieść o ofierze zbiorowej. Każda kolejna odsłona tej historii odsłaniała inny wymiar doświadczenia. Proces twórczy adaptacji jest aktem nieustannej selekcji. Samo medium narzuca własne ograniczenia i stwarza nowe możliwości. Tam, gdzie powieść może zanurzyć się w strumieniu świadomości bohatera, tam film musi ten stan przełożyć na język obrazu i muzyki. Adaptacja staje się tym, co Gerard Genette określał mianem hipertekstu, czyli dzieła istniejącego w relacji transformacji wobec tekstu wcześniejszego. W odróżnieniu od prostej imitacji, adaptacja nie dąży do powielenia. Jej cechą konstytutywną jest właśnie różnica, która rodzi się w procesie twórczym. Równie istotny pozostaje wymiar recepcji. Odbiorca adaptacji nigdy nie jest neutralny, wnosi on do dzieła własny horyzont poznawczy i bagaż oczekiwań. Publiczność zaznajomiona z pierwowzorem doświadcza adaptacji jako palimpsestu, w którym nowe sensy nakładają się na pamięć o oryginale. To, co Linda Hacheon określa mianem podwójnego widzenia, jest w istocie stanem poznawczej oscylacji. Odbiorca porusza się między rozpoznaniem a odkryciem, między rytuałem powrotu do znanej opowieści a ekscytacją związaną z jej odmienną realizacją. Nawet jeśli odbiorca nie zna oryginału, adaptacja i tak kształtuje jego przyszłe spotkanie z nim, niejako kolonizując wyobraźnię i narzucając określone ramy interpretacyjne. W skrajnych przypadkach adaptacja może zyskać charakter kanonotwórczy, wypierając oryginał z powszechnej świadomości. Analiza zjawiska adaptacji dekonstruuje tradycyjne postrzeganie jej jako jednorazowego aktu translacji. Osią koncepcji Hacheon staje się pojęcie trybów zaangażowania, czyli specyficznych sposobów, poprzez które odbiorca nawiązuje relacje z historią. Autorka wyodrębnia trzy fundamentalne tryby – opowiadanie, pokazywanie oraz interakcje. Każdy z nich konstytuuje odmienną architekturę kontaktu z narracją i stawia przed adaptatorem inne wyzwania formalne. Tryb opowiadania, określany jako telling, stanowi domenę mediów narracyjnych, w których historia jest tkana ze słowa. W przestrzeni powieści czy eseju to narrator jest demiurgiem rzeczywistości. Odbiorca zostaje zaproszony do aktywnego wysiłku wyobraźni, gdzie obrazy materializują się w umyśle, a tempo lektury pozostaje pod jego kontrolą. Adaptacja tego trybu do formy pokazywania wymaga przekładu wewnętrznych stanów psychicznych na wizualne ekwiwalenty. Jest to operacja ryzykowna, grożąca utratą subtelnej wieloznaczności czy bogactwa metafory. Tryb pokazywania, czyli showing, przenosi ciężar opowieści w domenę bezpośredniej percepcji zmysłowej. Film, teatr czy słuchowisko prezentują historię w czasie rzeczywistym, posługując się środkami, które narzucają odbiorcy określony rytm. Kamera filmowa staje się ruchomym narratorem, który jednak rzadko daje dostęp do monologu wewnętrznego postaci. Adaptacja z trybu opowiadania do pokazywania oznacza często kondensację treści. W tym sensie utrata jednej warstwy znaczeniowej jest rekompensowana przez naddanie warstwy zmysłowej. Strukturę relacji między dziełem a odbiorcą redefiniuje trzeci tryb – interakcja, czyli interacting. Gry wideo czy rzeczywistość wirtualna oddają odbiorcy prawo do działania. Widz przestaje być wyłącznie obserwatorem, staje się uczestnikiem i współtwórcą. W takim środowisku narracja porzuca linearność na rzecz rozgałęzionych ścieżek. Kluczowym elementem staje się misterna konstrukcja świata, określana jako world building, a nie sekwencyjny rozwój fabuły. Adaptowanie materiału do tego trybu wymaga akceptacji faktu, że historia wyłania się z samego aktu uczestnictwa. Wszystkie trzy tryby łączy dążenie do immersji, czyli zanurzenia w świat opowieści. Marie-Laure Ryan, analizując to zjawisko, wyróżnia trzy rodzaje immersji – przestrzenną, temporalną oraz emocjonalną. Tryb opowiadania koresponduje z immersją temporalną, ponieważ opowieść rozwija się w czasie. Tryb pokazywania odpowiada immersji przestrzennej i emocjonalnej, oferując bezpośrednie doświadczenie zmysłowe. Z kolei tryb interakcji rezonuje z koncepcją immersji przestrzenno-proceduralnej. Tutaj odbiorca nie tylko wchodzi w przestrzeń, ale aktywnie w niej działa. Zestawienie tych teorii pokazuje, że adaptacja przestaje być prostym przejściem z jednego trybu w drugi, stając się złożonym systemem, który zanurza odbiorcę w całym uniwersum. W ujęciu Lindy Hatchon adaptacja nigdy nie realizuje się w próżni. Każde jej wcielenie jest zanurzone w konkretnym czasie, przestrzeni i kulturze. Czynniki te współtworzą sens dzieła i jego ideologiczne przesłanie. Kontekst staje się cichym, lecz nieuniknionym współautorem adaptacji, zdolnym nadać jej zupełnie nowe znaczenia. Upływ czasu działa niczym soczewka. Wystarczy niekiedy zaledwie kilka lat, aby narracja pierwotnie neutralna nabrała wyraźnego zabarwienia politycznego. Telewizyjna adaptacja książki pod tytułem The History Man, zrealizowana w 1981 roku, odbijała już nie tyle realia roku 1972, ile perspektywę konserwatyzmu ery Margaret Thatcher. Podobne mechanizmy obserwujemy w muzyce. Adaptacje utworu Erl König autorstwa Goethego, stworzone przez Schuberta i Loewego, różnią się znacząco, odzwierciedlając odmienną wrażliwość kultury niemieckiej w momentach ich powstania. Miejsce działa w adaptacjach z podobną siłą. Zmiana lokalizacji potrafi nadać fabule inne tempo i wprowadzić nowe role społeczne. Adaptacja Macbetha w reżyserii Akiry Kurosawy, czy hollywoodzki remake Siedmiu Samurajów w postaci Siedmiu Wspaniałych, to klasyczne przykłady transkulturowości. Tekst źródłowy zostaje przechwycony i wpleciony w zupełnie inny krąg cywilizacyjny. Hollywood, dokonując amerykanizacji obcych historii, często zmienia narodowość bohaterów lub oczyszcza fabułę z elementów kontrowersyjnych dla własnej publiczności, co bywa równoznaczne z fundamentalnym przedefiniowaniem jej ideologicznego rdzenia. W tej sferze kluczowe staje się pojęcie indygenizacji. Opisuje ono proces znacznie głębszy niż prosta zmiana miejsca akcji. Jest to organiczne zakorzenienie dzieła w nowym środowisku, gdzie zaczyna ono funkcjonować jako twór hybrydowy, jednocześnie obcy i swojski. Indygenizacja jest aktem sprawczości adaptatora, który z oryginału wybiera elementy rezonujące z lokalnym kontekstem. Historia recepcji Szekspira w Niemczech czy Chinach dowodzi, jak autor, raz wchłonięty przez obcą tradycję, staje się jej symbolem, a nawet orężem w sporach o tożsamość narodową. Podobną trajektorię przeszła Carmen, która od noweli Mérimée po operę Bizeta zmieniała oblicze w zależności od czasu i miejsca. W afrykańskich adaptacjach tej opery akcje osadzono we współczesnych metropoliach, a przemyt zastąpiono handlem narkotykami, nadając opowieści ciężar aktualnego komentarza politycznego. Adaptacja przeistacza się w zwierciadło, w którym odbija się czas i kultura, którego sobie przyswajają. Epoka cyfrowa zredefiniowała adaptację, zacierając granice między oryginałem a jego przetworzeniem. Media cyfrowe nie tylko pomnożyły adaptacje, ale fundamentalnie zmieniły ich istotę. Tradycyjny model, w którym adaptacja była linearnym procesem przenoszenia tekstu do innego medium, ustępuje miejsca praktykom wieloplatformowym. Opowieść staje się rozproszona i wielogłosowa. Kluczowym mechanizmem tej transformacji stały się narracje transmedialne. Transmedialność zakłada, że każde medium wnosi unikalny i niezbędny wkład w budowę świata przedstawionego. Odbiorca jest zaproszony do interakcji z wieloma kanałami, filmem, grą wideo czy powieścią graficzną, które razem tworzą spójne doświadczenie. Punkt ciężkości przesuwa się z adaptowania fabuły na adaptowanie samego uniwersum, czyli heterokosmosu. Adaptacja przestaje być wyłącznie aktem twórczym producenta, stając się polem aktywności samych odbiorców. W tym kontekście pojawia się figura prosumenta, uczestnika kultury, który jednocześnie konsumuje i tworzy treści. Własność intelektualna stała się areną fundamentalnego sporu, tradycyjna, protekcyjna funkcja prawa autorskiego traci na skuteczności. W świecie, gdzie kopiowanie i modyfikacja stały się procesami błyskawicznymi, restrykcyjne podejście okazuje się anachroniczne. Część podmiotów, od globalnych wytwórni po niezależnych artystów, zaczęła rewidować swoje strategie. Przykładem jest polityka firmy Lucasfilm, która od rygorystycznego egzekwania praw do uniwersum Gwiezdnych Wojen przeszła do współpracy z fanami przy projektach takich jak Star Wars Uncut. Znakomitym przykładem tych tendencji jest zjawisko określane jako sweeding, czyli praktyka amatorskiej, niskobudżetowej rekonstrukcji znanych filmów. Dzieła takie jak Raiders, An Adaptation dowodzą, z jak niezwykłą pieczołowitością fani potrafią odtwarzać tkankę oryginału, nasycając ją własną energią interpretacyjną. Chociaż technicznie takie działania mogą naruszać prawa autorskie, w obiegu kulturowym funkcjonują jako hołd i darmowa promocja marki. Adaptacja przestaje być procesem elitarnym, stając się powszechną strategią uczestnictwa w kulturze. Współczesna adaptacja nie jest już zatem lustrem biernie odbijającym oryginał, lecz raczej dynamicznym polem kulturowej gry. Przekształca ona biernych dotąd odbiorców w aktywnych współtwórców, a samo dzieło w żywy, kolektywnie kształtowany organizm. W świecie cyfrowym trudno mówić o stabilnej hierarchii między oryginałem a adaptacją. Zastępuje ją sieć równoległych tekstów, które wchodzą ze sobą w nieustanny dialog, wzajemnie się komentując i inspirując. To właśnie ta procesualność, o której pisała Linda Hatchon, znajduje dziś swoje najpełniejsze i najbardziej zaskakujące realizacje.